Cześć, to jest 63. odcinek podcastu Parsec Pro Toto. Ja jestem Wojtek.
Ja jestem Jędrek.
Kolejny już tydzień rozmawiamy o serialu Gwiezdne Wojny The Mandalorian. Dzisiaj o 19. rozdziale tego serialu, czyli trzecim odcinku trzeciego sezonu.
The Convert.
Widziałeś?
Konwertyta.
Konwertyta albo konwertka. Mm-hmm. Konwertytka. Widziałeś, Jędrek, odcinek?
Widziałem.
I
jestem gotów. Widziałem przez całe 58 minut.
Cały 58
to
minut.
To chyba był najdłuższy odcinek.
Czyli dotrwałeś do końca napisów końcowych?
Tak.
Wow. Ja przyznam, że już końcówkę ubierałem się, więc nie widziałem. W sensie ubierałem się do wyjścia na nagranie. I co? Odcinek wyreżyserował Lee Isaac Chung, czyli reżyser filmu Minari, który rok temu był nominowany do Oscara. Dwa lata temu. To były te piękne Oscary, twoje ulubione, wiem, na dworcu rozdawane.
Smutne, pandemiczne.
Wyreżyserował na tyle dobrze ten film, że nie tylko był nominowany w kategorii najlepszy film tamtego roku, ale też aktorka, która grała tam rolę drugoplanową, dostała też Oscara za to. Więc jak widać, świetnie reżyseruje swoich aktorów i aktorki. Tak jak wspomniałeś, to jest najdłuższy odcinek w ogóle w całym serialu, chyba.
I też napisany przez dwie osoby, bo oprócz Jona Favreau, współautorem tego odcinka jest Noah Clor.
A, faktycznie, to jest ten odcinek, który jest...
Co chyba też tłumaczy trochę dziwność tego odcinka.
Niespodziewaność, co?
Tak, bardzo nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje przez ponad połowę. Tego odcinka. Jedno z największych zaskoczeń chyba w serialu The Mandalorian. A jednocześnie coś, co bardzo też pachnie The Book of Boba Fett.
No, trochę też Andorem.
Wiesz, tak, chodzi mi o to, że ktoś na chwilę przejmuje komuś serial.
Ten odcinek ma taką formułę taką szkatułkową. Rozpoczyna się i kończy Mando, a w środku mamy inny serial. Mamy powrót do starego bohatera, ale do tego jeszcze dojdziemy za chwilę, jak to dokładnie wyglądało, bo nie zapytam cię o to, jak tobie się podobał, tylko od razu powiem, jak mi się podobał ten odcinek.
Okej.
Okay. Powiem ci, dlatego chciałem wyjść przed szereg, ponieważ coś niezwykłego wydarzyło się w pierwszych 10 minutach tego odcinka. Coś, czego mi brakowało, odkąd pojawiły się Gwiezdne Wojny w telewizji. Brakowało mi chyba takiego poczucia, który naprawdę z radości skacze mi serce, że oglądam nowe Gwiezdne Wojny. Jakby ja się zawsze cieszyłem i rozumiem to, że to są Gwiezdne Wojny i one teraz tak wyglądają i jakby to nie jest kwestia tego, że się tak długo przystosowywałem, tylko chyba przez cały ten czas, przez te 4 już seriale aktorskie, które oglądaliśmy, czegoś mi chyba brakowało. I to coś pojawiło się właściwie w końcówce poprzedniego odcinka, ponieważ zrobiłem dzisiaj tak, że obejrzałem sobie najpierw jeszcze poprzedni odcinek, odcinek drugi, i od razu płynnie przeszedłem do odcinka trzeciego. I coś takiego się wydarzyło, że sobie pomyślałem, o mój Boże, Gwiezdne Wojny nie tylko są, nie tylko właśnie na nie patrzę, ale w ogóle są wspaniałe i jestem strasznie ciekaw, co będzie dalej, i dają mi bardzo dużo radochy. I pierwszą moją notatką, którą sobie zanotowałem, to było Star Kurwa Wars. Tak bardzo się cieszyłem. dlatego, że mamy w końcu bohaterów w tym serialu, których nie tylko lubię i których motywacje rozumiem, ale też między którymi jest coś bardzo ciekawego. W podłożu tego wszystkiego jest jakaś super ciekawa mitologia, o czym trochę rozmawialiśmy tydzień temu. I nie mogę się doczekać, jak to wszystko będzie rozwiązane. Ale nie w taki serialowy sposób, wiesz, że och, ciekawe, co będzie w następnym odcinku, tylko tak zupełnie szczerze jestem tym zaciekawiony i mam aż takie poczucie, mogą sobie to ciągnąć trochę. Niech się ta historia rozwija. I chyba po raz pierwszy się zorientowałem, że potrzebna po prostu mi do tego była druga osoba, a nie po prostu...
Bo-Katan.
Tak, czyli Bo-Katan, a nie po prostu animowany Muppet. Nieważne jak słodki by był i jak, wiesz, jak teoretycznie głęboka relacja łączy go z naszym głównym bohaterem, bo taka ojciec, syn i tak dalej. Ale coś po prostu więcej tutaj się pojawiło i chyba przez cały czas mi tego brakowało. I muszę przyznać, że pierwsze 10 minut po prostu tego odcinka już tak kończyć, stawiając kropkę. To miałem jakieś takie poczucie, że to jest mój jakby ulubiony fragment tego serialu w ogóle.
Okej, okay, pogadamy może najpierw o wątku Mando, a potem o tym wątku innym. No bardzo to było elektryzujące i wiesz co, chyba masz rację, bo w poprzednich sezonach pojawiali się partnerzy i partnerki dla Mando w pojedynczych odcinkach. Była Gina, w sensie nie Gina, tylko Cara Dune, wiadomo, Griff Karga, ale teraz też w tym odcinku pomyślałem, że Bo-Katan jest doskonałą, takim doskonałym sidekickiem dla Mando, bo oni są równi sobie, a jednocześnie no, ona ma tą tajemnicę cały czas, w sensie o co jej chodzi. I ten odcinek jest bardzo zaskakujący, jeśli chodzi o to, jak się to toczy, bo chyba nikt się z nas nie spodziewał, że ona dołączy do sekty, w sensie on ją wciągnął w swoją sektę.
No, tu można właśnie powiedzieć, że dlatego cię poprawiłem, jak powiedziałeś, konwertyta, no bo może konwertytka tak, też, tak. Nie? Bo tutaj tutaj trochę w ogóle jest taki zabieg jak w Andorze, w sensie, że ten tytuł odnosi się naraz do wielu, tak. Do wielu wątków tak naprawdę. Tak prowadzony był serial Andor i tak zawsze to była frajda po prostu odkrywać, co oznacza de facto tytuł tego serialu dla każdego z naszych bohaterek i bohaterów. No i tutaj jest podobna sprawa, nie? I też tak jak mówisz, bardzo jest ciekawe to, no bo skoro już tam przeszliśmy, no to w momencie, kiedy kiedy Bo-Katan trafia już do tego Creed, tak, do którego należy Mando, w którym już się tłumaczy, w sensie tłumaczy się, jakby zdaje relację z tego, że oboje się wykąpali w wodach Mandalore i tak dalej. I okazuje się, że przez to no zmyty już jest ten blamasz pokazania twarzy, prawda?
I chyba blamasz taki długo trwający.
Życiowy. Ale od tego momentu wedle zasad, no może być z powrotem, należy do tego plemiona właściwie Mandalorian. No to co mówisz, tak jest niejasne właściwie, niejasne są emocje, które nią tutaj kierują. Nie, no bo zobacz, ona...
No to... wiesz, ale też te emocje są niejasne, ponieważ coś za coś, Wojtek. Katie Sacco właśnie została pozbawiona twarzy ale, w ten sposób.
Ale nie o to mi chodzi, bo to wiesz, jakby tak scenariuszowo po prostu jest fajne to, że ona przez cały czas się śmieje z tego, wiesz, z tego, że taka przesądna jest ten odłam Mandalorian. Nie wiem, jak ich nazywać sobie, no to ta sekta Mandalorian, tak? A ostatecznie, mimo że sama Bo-Katan jest przesądna, no chociażby bo wierzy w to wszystko, co jest nawygadywane o tym ciemnym mieczu, nie? Dark Saber, mrocznym mieczu. Ale tutaj, wiesz, ona nagle trafia do tej sekty, z której najbardziej się jakby nabijała, no ale wiesz, ale no, po raz pierwszy znowu od długiego czasu jest wśród swoich, nie? I została przyjęta i tak dalej.
Poklepywanie, to takie poczucie braterstwa.
Tak, no i to też jest takie, wiesz, to jest fajnie zbudowane po prostu w tym odcinku i też przez poprzednie odcinki, że no jednak, wiesz, ona może się z tego nabijać i tak dalej, no ale to jest dla niej fajne, dobre, nie? I w ogóle ona jako była przywódczyni Mandalorian znów jest wśród swoich i może to jest jakiś dobry start do czegoś następnego, nie?
No i jednocześnie jest nadal osobą, która, jak odcinek się zaczyna, ona się upewnia, czy Mando widział poprzedni odcinek i jak się okazuje, że on nie widział tego, że poprzedni odcinek zakończył się ujawnieniem mitozaura, no to możemy podejrzewać, że to jest wiedza, którą ona wykorzysta jeszcze, nie? W swoim celu.
A powiedz mi, bo ty to tak czytasz, że ona mu nie powiedziała o tym celowo, bo chce to na razie zachować dla siebie i później tego użyć? Czy ona go pytała dlatego, że...
Nie wierzy to, co sama zobaczyła? Ciężko powiedzieć, bo ona w tym odcinku nie pokazała twarzy ani razu i to po prostu bardzo utrudnia, wiesz, próbę zgadnięcia, jaka jest motywacja bohaterki. Nie wiem, bo też, wiesz, trochę jest tak, że na razie ten sezon nam... nie dał żadnych powodów, żeby uważać, że ona będzie miała jakąś faktycznie kosę z Din Djarinem. To jest bardziej coś, czego się spodziewamy przez ten cały galimatias z mieczem. No bo ona jednak rusza mu na pomoc.
No ale już raz powiedziała, wiesz, jak przyleciał Grogu i ona nie wiedziała, że to jest Grogu, tylko Mandon, to powiedziała, skończmy z nim raz na zawsze.
No tak, ale to też można było tak zinterpretować, że chodziło o wykopanie go z jej pałacu, żeby już tam nie wracał nigdy, ani że zastrzelę go teraz. Nie? A jednak natychmiast ruszyła na jego ratunek. Potem drugi raz go uratowała, wiesz, bez zastanowienia, skacząc na główkę do wody Mandalor. Mhm. No, w tym odcinku on też się jej odwdzięczył, więc trochę nie wiadomo. No, może tak, że oni teraz zostaną best friends, a może to jest takie zwodnicze i on w to uwierzy, a ona go zdradzi, kiedy... No bo wiesz, pytanie, jakie są jej ambicje. Wiemy, mhm. że są na pewno takie, że no, ona chce być władczynią Mandalor. Mhm. I być może teraz doszła do wniosku, że to nie jest taki zły pomysł związać się ze zbrojnym ramieniem z sektą. Ona jest inteligentną polityczką, więc kto wie, czy nie myśli o tym, że to nie jest takie trudne przejąć kontrolę nad sektą.
Wydaje mi się, że...
Ale może się po prostu, wiesz, dopisuje jakieś złe motywacje.
No, ale to właśnie to jest super, nie? Że jakby na tym etapie tej opowieści możemy sobie snuć takie domysły i twórcy tak prowadzą te historie, że dają nam do tego prawo, ale też dają nam narzędzia, mm-hmm. nie? Żebyśmy mogli sobie dopisywać ich... Wiesz, nawet taka mała rzecz, jak właśnie to, co mówisz, to jej pytanie o mitozaura, może być odczytywane w dwie strony, nie? Bo ona się może pytać po prostu dla siebie, bo nie była pewna, co zobaczyła, mm-hmm. albo wiesz, a może chce po prostu sprawdzić, czy on to wie, bo chce to później wykorzystać.
No ja się raczej skłaniam do tego, że ona na razie nie chce ujawniać tej informacji. Mm-hmm. Bo jeśli jest tak, że mitozaur się przebudził przez Din Djarina, no to nie jest jej na rękę.
Mm-hmm. Tego właśnie też nie wiemy, co też jest super interesujące w tej historii. Nie wiemy, czy to przez nią, czy przez niego i tak dalej. No, ja nie wiem, co w tym jest takiego, co mnie...
To jest magia, Wojtek.
Ale właśnie, słuchaj, to jest ta magia, której mi straszliwie brakowało przez cały czas w tych telewizyjnych Gwiezdnych Wojnach i to się tutaj naprawdę dzieje. Były takie, wiesz, były takie fragmenty tego w poprzednich sezonach Mandalorianina, które trochę nam ten...
Ale to była magia na przykład, wiesz, z poszukiwaniem Jedi, który zajmie się Grogu.
I końcówka, no, właśnie widzisz, ostatni odcinek Mandalorianina to totalnie było to, nie? To są takie gwiezdne wojny, jest wszystko, nie? Co zostało później totalnie zmarnowane w The Book of Boba Fett, nie? Bo zostało po prostu przyspieszone, w dwa odcinki wytłumaczone i wróciliśmy do stanu sprzed tego. No a tutaj, no wiadomo, jeszcze nie wiemy, co się z tym stanie, ale na razie, to wiesz, nawet jak oni latają...
No właśnie, pogadajmy, bo to jest w ogóle ekscytująca walka z myśliwcami Imperium.
Właśnie i do kogo należą te statki, nie? Bo ona też... Bo
ja też się zastanawiam, czy to nie jest wszystko ukartowane, no.
Ale że przez nią?
No nie wiem. Jak już zniszczyli jej zamek, to wydawało mi się to dużym poświęceniem.
No nie, no nie? To był hardcore. Ale zobacz, one w ogóle jak latają i uciekają.
No bo też skąd się nagle wzięły te myśliwce? Bez żadnego też okrętu?
Do kogo należą? Kim są w ogóle te? Czy to są... To jest Moff Gideona? Jeszcze jakaś zaginiona ta? Czy to są już jakieś oddziały Thrawna na przykład?
Bo-Katan mówi na początku, że to jest jakiś warlord imperialny, czy rozumiem jakiś taki pomniejszy, który nadal jeszcze trzyma się kurczowo władzy w jakimś sektorze, jeszcze ma tam jakiś, wiesz, jeden niszczyciel.
Tak, i ona powiedziała, że ma po prostu zatargi jakieś tam z nimi.
Ale potem, kiedy kolejna fala pojawia się myśliwców, to Bo-Katan to komentuje, że to nie może być warlord, mhm. zbyt wiele tych myśliwców, że to jest jakaś już jednak potężna armia. No i pytanie, kto to jest faktycznie. I, no bo to wygląda jak takie zlecenie. Rozwalcie Bo-Katan, jakby zmieście ją z powierzchni ziemi. Mhm. Traci ona swój zamek, więc dobrze, że się do niego jakoś bardzo nie przyzwyczailiśmy, bo już go nie ma. Chyba jego jedynym mieszkańcem był ten samotny droid.
No tak, tylko ona i droid. Nie? Ona siedząca na tronie, a droid, który jej usługiwał.
No i też zwróć uwagę, że to jednak nie były zwykłe myśliwce, tylko myśliwce TIE Interceptor, które są tymi bardziej rozwiniętymi. Co to, jak rozumiem, ma symbolizować, że to nie jest jakiś byle tam Moff, który ma takie rozpadające się pozostałości armii Imperium, tylko ma tą creme de la creme nadal tej armii.
No pytanie, czy to jest Thrawn? Czy Thrawn jest w ogóle gdzie indziej w tej galaktyce, tak jak rozmawialiśmy w odcinku, którego nigdy nie usłyszycie? Czy on po prostu jest zupełnie z boku tej historii i jeszcze go tu nie ma i dopiero będzie w Asoce, nie? To też jest jakieś intrygujące, o co tutaj chodzi, kim są ci ludzie. Ale też wzruszyło mnie zdanie, jak ona powiedziała tam... No nie pamiętam, kto ją zapytał tam, czy się nie rozbiją i tak dalej, jak latali i uciekali przed tymi interceptorami. I ona powiedziała, że...
Chyba
R5. Nie? Ona powiedziała, I grew up flying these cliffs. Mm-hmm. I sobie myślałem, Boże, nie wiem, czemu mnie to wzruszyło. Po prostu ja wtedy sobie właśnie myślałem, Boże, co to są za gwiezdne wojny, nie? Po prostu... wszystko tutaj kupuje i mnie to przejmuje. Mnie to tak na serio, serio przejmuje. Nie? Ale też może dlatego, że Bo-Katan jest po prostu fajniejszą postacią niż kiedykolwiek była Cara Dune.
No, zdecydowanie jest super dodatkiem.
No bo ma, nie? Bo to jest taka od razu pełna postać i też jest
osobowość,
fajnie. I fajnie jest przedstawiona. Nie tylko jest zajebiście, wiesz, my o niej dużo wiemy z poprzednich seriali, ale też po prostu tutaj jest fajnie wprowadzona, nie? Że po prostu tutaj jakby gdzieś właśnie to co mówisz, taka jej tajemnica dobrze jej robi. No i co? Co jeszcze o tym wątku?
No, mi osobiście bardzo podobała się potyczka z myśliwcami. Mm-hmm. I zawsze, tak jak powiedziałeś na początku teraz, że czego tobie brakuje w Gwiezdnych Wojnach, to mi w tych telewizyjnych brakuje walk kosmicznych. Brakuje mi tych Gwiezdnych Wojen. Ten odcinek, już parę było takich odcinków, które dawały nam takie małe potyczki, no ale tutaj cała ta 10-minutowa sekwencja walki bardzo mnie usatysfakcjonowała. Mm-hmm. Din Djarin, który robi ten swój już pokazowy numer, czyli leci bardzo wysoko, wyłącza silniki.
Tak, tak, tak. Ale też zwróciłeś uwagę, jaką ona robiła zawrotkę, podnosząc jakby jedno skrzydło, jak się odwraca od całego.
Tak, tak, tak.
Genialne.
Mandalorianie jednak są na wysokim poziomie umiejętności również jako piloci, nie?
Tak. Tak, no tutaj no po prostu za cały ten wątek tego serialu, to po prostu dla mnie to było absolutnie 10 na 10. Ja byłem zachwycony wszystkim, co tam się dzieje. No i potem nagle, ni stąd, ni zowąd,
pojawił się tytuł.
Pojawił się tytuł i zaczął się drugi wątek, co?
Tak, tak.
Bardzo to było zabawne, jak się pojawił tytuł, bo sobie myślałem, jak to jeszcze nie było tytułu, jesteśmy już minęło tyle minut. Gdzie my jesteśmy? No i zaczął się nowy serial. Serial pod tytułem
Coruscant.
Pen Pershing na Coruscant.
Tak. I naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, co oni nam zaserwowali za mięsistą historię. To jest tak spełnienie naszych próśb, bo dostaliśmy wgląd w politykę, w sytuację po upadku Imperium. Tyle po prostu rzeczy do przegadania, że no i powrót na Coruscant. Mimo, że trochę Coruscant momentami jednak z The Volume, ale, ale wybaczam.
Ale nie, słuchaj, myślę, że tak czy siak wybrnęli z Coruscant nieźle. Że były takie też momenty, które wyglądały jak z Obi-Wana, ale w większości wyglądały jednak jak z prequeli.
No też było poczucie tej skali zachowane, nie?
No, zaczynamy z grubej rury w ogóle, no bo widzimy, jak rozumiem, to jest opera z Zemsty Sithów, nie? Ten budynek, w którym on przemawia.
A ja się zastanawiam, czy to nie jest nowy Senat. W sensie, że tam teraz Senat i tak teraz wygląda, wiesz, przestrzeń Senatu, że nie ma tych latających...
Tylko, że tam nie ma, to nie jest stolica Republiki, nie? Coruscant. Tylko...
Ach, masz rację, Hosnian Prime.
Hosnian Prime
nie wiem, bo na tym etapie może być jeszcze Shandrilla, ale...
A, no tak, bo najpierw była Shandrilla. No ale w każdym razie wydaje mi się, że to nie jest Senat, bo ten budynek, ten taki wystający z tą kulką, muszę to sprawdzić, bo absolutnie tego nie
Ale to nie byli senatorowie, którzy tam mu gratulowali potem, że dobrze, że jesteś z nami?
To byli jacyś ważni ludzie, ale ja nie wiem, czy to byli senatorowie.
Bo tam, tam była też ta taka para, która się bardzo szczyciła tym, że wszystkie przetrwała już.
Tak, zajebiste to było.
A że to Imperium, to Republika, to Nowa Republika.
Tak, tak. Ja nie mówię, że to jest kwestia tylko tam dostosować.
Dlatego myślałem, że to są senatorzy, ale to oczywiście mogli być po prostu bogaci, mi się wydawało, że to mieszkańcy.
Tak, że to ważniaki jakieś są po prostu, nie? Ale to wydawało mi się, że jakby po tym pierwszym rzucie, poprawcie nas oczywiście, jeżeli to nie był budynek opery z Zemsty Sithów, ale tak na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że to jest, no nieważne, w każdym razie była to świetna w ogóle. Bardzo mi się podobał ten setup, który tam jest, bo wiesz, on stoi w tej gigantycznej sali na samym środku, taki malutki. Jest, wiesz, od razu powiększony, że wszyscy go widzą. Zajebiste w ogóle. Chciałbym kiedyś brać udział w takiej konferencji, gdzie ktoś jest w ten sposób powiększony.
I jeszcze o klonowaniu opowiada.
I opowiada o klonowaniu.
No, z takich faktów, które poznaliśmy, to dowiedzieliśmy się, czemu doktor Wiesz, Wojtek, czemu doktor Pęcznik chciał klonować? Bo wiem, że trapiła cię odpowiedź na to pytanie. Wszystko przez mamę, jak zwykle.
A to nie, mami wiesz co?
No bo powiedział o mamie, która miała chore serce i gdyby dało się klonować organy, to uratowałby ją.
Prawda.
No bo dostaliśmy portret, nieproszony portret doktora Pershinga. I co ty o tym sądzisz w ogóle? O takim zwrocie niespodziewanym, fabularnym zwrocie.
Wydaje mi się, że to jest nie wiem, czy wiesz, ale kiedyś w filmach i serialach było coś takiego, to w ogóle już dawno, dawno temu wymyślono w kinie, że jak masz dwa wątki, to może się przeplatać między sobą i w ogóle bardzo, bardzo taka stara metoda szalona, w której dwa wątki się przeplatają.
W Andorze to wykorzystywali w każdym odcinku.
I słuchaj, i to w ogóle działało kiedyś. Ja nie wiem, chyba twórcy Mandoverse całego sobie nie zdają z tego sprawy, ponieważ już kiedyś nam to pokazali w The Book of Boba Fett, a teraz po raz kolejny, że tak wolą toczyć te wątki tak w jednym klocku, że tak powiem. No i bardzo po prostu mnie rozbawiło mnie to, no bo jak się zorientowałem, że to takie będzie, to mówię, aha, czy my po prostu nie wrócimy.
No, do... no tylko mówię, że to mi się skojarzyło z księgą Boby Fetta, że tak jak się Mando tam pojawił, to było w zasadzie 40 minut doktora Pershinga.
Coś szalonego. Ja mam takie wrażenie, jak na to patrzyłem, to sobie pomyślałem, boże, tutaj nie ma naprawdę producenta, który by powiedział, że słuchajcie, to trzeba inaczej opowiedzieć, nie? To na przykład mogli zadzwonić do Petera Jacksona, który jak robił Dwie Wieże, to robił nie tak jak w książce, że najpierw jest jeden cały wątek, a potem drugi cały wątek. Tylko po prostu je pomieszał i z tego wyszedł ciekawszy film niż tak jeden. Ale
no to jest chyba taki zarzut, który już będzie nam towarzyszył przez cały ten sezon, czyli zarzut do Jona Favreau jako głównego scenarzysty. Co prawda w tym odcinku wspierał go ten drugi koleś, który nie wiem, może ten koleś po prostu napisał ten wątek Pershinga, bo to wydaje się najbardziej logiczne. Ale grunt, że jakby ta słabość wynikająca z tego, że Jon Favreau od początku pisze Mando, napisał już dwa sezony Mando, sam napisał The Book of Boba Fett, teraz sam pisze
trzeci
albo
sezon.
Z małą pomocą trzeci sezon i ewidentnie trochę ta para się wyczerpuje w nim. Tak. I chyba przydałoby mu się, wiesz, trochę podszkolenia od tej ekipy, która pisała scenariusze do Andora. Że to po prostu jak jest parę osób, to też
i to
pomaga.
Też,
nie?
To też widać w ogóle a propos już wywołanego kolejny raz Andora. Widać po tym odcinku, że no Andor to nie jest. Nie? Jeżeli chodzi o dialogi, głównie o dialogi, bo to jest coś takiego, wydaje mi się, że cały ten wątek to w ogóle nie jest zły wątek. Nie? On bardzo, nie, tak jak mówisz, bardzo o wielu rzeczach się dowiedzieliśmy z tego wątka.
To najpierw skrytykuj te, jak oni to zrobili, a potem pogadajmy o tym, co tam opowiedzieli.
Bo a oprócz tego właśnie, ale oprócz tego gdzieś też jest intrygujące, w którą stronę to idzie i tak dalej, i to w ogóle ten. Ale no po prostu to pytanie, czy to jeden, czy drugi. Nigdy się nie dowiemy, kto napisał tę część tego odcinka. A może się dowiemy, bo ktoś się wygada w wywiadach, która z tych dwóch osób, ale no po prostu...
Ja mam pewną teorię, ale to potem jeszcze, no.
Ale po prostu te dialogi brzmią jak Jon Favreau i to mógł być on absolutnie, nie?
No ja jednak się strasznie uśmiechnąłem pod nosem, jak dr Pershing wyszedł z tego swojego wykładu i właśnie byli ci bogaci, którzy tak wprost mówili, o jak dobrze, że do nas dołączyłeś.
Tak.
Też było to oczywiście bardzo uderzające przez to, że akcja działa się na Coruscant. Dopiero co byliśmy na Coruscant kilkadziesiąt lat temu razem z Andorem, no i jakby poziom dialogów, które się działy za każdym razem, jak Mon Mothma była na ekranie, a teraz, no trudno o to tego porównania nie
mieć w głowie od razu, bo to jest za blisko po prostu, nie? A jednak udało mi się, szczerze mówiąc, tak się śmieję z tego, ale udało mi się jakoś zdystansować do tego w takim sensie, że byłem tak zhypowany pierwszymi 15 czy tam 10 minutami tego odcinka, że sobie pomyślałem, no dobra, już wchodzimy w to, nie? I bardziej cieszyłem się z pomysłów, które padają w tym odcinku, niż się właśnie czepiałem tego, jak to jest tak de facto, wiesz, filmowo zrealizowane.
I było to dobrze zagrane.
Bo to jest taki prequel. No, jakby domyślam
tak,
się, że...
prequele, bardzo poziom prequeli bardzo. Tak. Może bardziej należy porównywać to Coruscant do Coruscant z prequeli.
Tak.
Momentami mam wrażenie, że bardzo jesteśmy w fanfiku z prequeli.
I wizualnie, i tak jak mówisz też, że chodzi o grę. Do samego Pershinga bym się jakoś nie przyczepił, ale aktorka, która grała Ellie Kane, no coś niezwykłego.
No coś bardzo złego.
Nie chcę...
Wiesz, że jak ja czytałem z nią wywiad? I to nie teraz, tylko jak był drugi sezon.
Why?
Nawet pamiętam, że cytowałem fakt z tego wywiadu, bo ona się tam opowiadała o tym, że była na planie The Mandalorian, to zagrała faktycznie tą oficerkę, która wydawało mi się, że zginęła. I ona w tym wywiadzie tam opowiada coś o tych kostiumach, że mieli kostiumy z... Oficerowie Imperium mieli kostiumy, które były wykorzystane w Powrócie Jedi, że jakby nosili te same kostiumy oni. I dlatego zapamiętałem, że to jest ona, więc jak ją zobaczyłem, że powróciła, bo jest na pewno teraz, jak oglądałem drugi raz, robiłem rewatch The Mandalorian, to ona jest postrzelona. Najwyraźniej nie zginęła.
Najwyraźniej.
Nie jest to dobra aktorka.
Absolutnie nie.
I może tyle, już nie znęcajmy się.
Tak, też
nią.
Nie chciałem już więcej. Mam parę zdań jeszcze w zanadrzu, ale nic nie powiem. No w każdym razie.
Ale
też...
sama historia była. Tak, jakkolwiek nie było to zaskoczeniem, że ktoś tu kogoś zdradzi, to mimo wszystko na tyle było to ciekawe, że to się, wiesz, pokazali nam taki przejazd przez Coruscant. Chociaż nie ukrywam, że najciekawsze dla mnie jest to, że dowiadujemy się, jaki był pomysł Nowej Republiki na resocjalizację oficerów, żołnierzy, szturmowców imperialnych. Czyli, że jest cały program...
Program amnestii, tak?
Reintegracji.
Tak.
To zresztą jest wątek, który pojawia się w tej trylogii Eskadra Alfabet. Bo pierwszy tom się dzieje na takiej planecie, której nazwę nie pomnę, gdzie jest taki trochę jakby obóz przejściowy dla byłych imperialnych. I to się dzieje... To się dzieje parę lat wcześniej chyba, z tego co pamiętam. Nie, tak, bo tak. Bo ta trylogia się kończy podczas bitwy na Odżaku, czyli...
No teraz jesteśmy w tym serialu, jesteśmy tak z 7 lat, to ostatnio liczyliśmy, nie?
Ale,
tak 7
ale
lat
już po zakończeniu
Jedi.
Wojny z Imperium.
Tak, tak, tak.
Oni wspominają o czymś takim jak Coruscant Accords. To rozumiem, są...
Tak, też tutaj padały Coruscant Accords.
Co rozumiem, jest to, co podpisał Mas Ameda, czyli wielki wezyr Imperium, który był tym ostatnim jakby nominalnym przywódcą, który podpisał rozejm w końcu z, no już wtedy z Nową Republiką i zakończył wojnę między Republiką a Imperium po bitwie o Jakku.
Okej.
Okay. Rozumiem, że to jesteśmy już po tym okresie, bo wojna się zakończyła. Widać, że musiał minąć trochę czasu, bo dr Pershing, który został złapany w poprzednim sezonie, zdążył przejść już przez ten cały program i teraz rozumiem, że ci, którzy są zakwalifikowani z tego, także zakończyli ten program reintegracji, wchodzą w ten program amnestii, tak?
Tak, ja mam dużo wątpliwości co do takiego programu i do tego, jak w ogóle miałoby to działać i jakie, już pomijam, jakie metody są stosowane w ogóle, żeby kogokolwiek teraz nawracać i tak dalej, ale to bardzo jest taki podejrzany ten cały ten pomysł, ale oczywiście w tym świecie to wygląda bardzo, w sensie w tym świecie to jest taki pomysł, który myślę, że się zajebiście sprawdza, o tyle, że właśnie można chociażby stworzyć taki wątek jak w dzisiejszym odcinku, nie? Ale no tam jakiś taki fajna była ta rozmowa między innymi, w sensie fajny pomysł jest w rozmowie tych wszystkich, w tym, jak oni są w tym centrum abolicyjnym, tak? To się tak nazywa.
Tam, gdzie sobie popijają, tak?
Tak, to... tych byłych jakby imperialnych, jak oni siedzą i mają rozmowę o ciastkach, nie? Świetny to jest pomysł właściwie na rozmowę, a to jest taka świetna rozmowa. Co prowadzi do tego, że... Bo ja w ogóle tutaj będę miał takie pytanie, a propos, jak już tam dojdziemy do tej zdrady, która się dzieje na końcu, to chciałbym, żebyś mi wytłumaczył, o co właściwie chodzi, bo jakby nie jestem pewien, co się do końca wydarzyło. Ale i kto kogo zdradził i dlaczego...
Ja też mam takie pytanie, więc spróbujmy razem jakoś odpowiedzieć na nie.
Okej. Okay. W każdym razie rozmowa o żółtych i czerwonych ciastkach, no i tam on dostaje następnego dnia, czy tam tego samego wieczora jeszcze te ciastka. No i tam w ogóle i w tej rozmowie, i w poprzednich, i też jak jedzie taksówką, którą zresztą widzieliśmy, którą znamy z wyciętej sceny z Mrocznego Widma, nie? Ta, która wygląda jak toster z góry.
To nie widziałem, że ona jest wyciętej sceny. A ta, w której on siedział?
Tak, ona później została dodana już oficjalnie do filmu w wersji na DVD chyba, ale w kinie jej nie było, bo jeszcze wycięta scena, a później zostało przedłużone.
Ale kto siedział w tej taksówce?
Amidala i tam Anakin, no te wszystkie służki tam wsiadały do tej taksówki na chwilę.
No bardzo podoba mi się, że kierowca może przekręcić głowę o 180 stopni i nie patrzeć na
tak.
dokąd leci.
Zresztą Pershing mu nagle zwrócił uwagę, żeby już patrzył przed siebie, no ale on mu tam poleca różne rzeczy, nie? I dobrze, poszedł tutaj, że tu na wystawę, że coś, w ogóle to było świetne, nie? Jakby do kogoś, kto wylądował świeżo na Coruscant, taksówkarz mówi, gdzie ma pójść, bo to świetne miejsce w ogóle do zwiedzania.
Jesteś w Nowym Jorku galaktycznym, jakby
dokładnie.
Nie było.
No i tam padło coś takiego, że może pójść do muzeum, w którym są wymarłe gatunki z różnych planet, no i rzuca coś takiego, jest na przykład Montabok z Malaster. Nie wiesz, co to jest?
Nie.
No to ja, to jest pytanie dla osób, które nas słuchają. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi,
Malaster,
skąd to jest
wzięte.
Bo z Malaster było między innymi, był jedna z osób, które się ścigały w tym wyścigu na Bunta Eve, nie? W sensie podczas Bunta Eve, który się dzieje na Tatooine. No ale to taka ciekawostka, którą z tego wychwyciłem. W każdym razie wracając do ciastek, dostaje ciastka i następnego dnia, jak rozumiem, idą z...
Już teraz, Wojtek, nie wiemy, może to był tydzień. No, świecie Johna Favreau czas inaczej płynie. Ale później, zakładamy, że był to następny dzień. Tak.
Później w każdym razie idą z Elią, Pen i Elia, tak, idą na randkę. Mhm. Tak?
Tak. No, jakiś taki karnawał, jakiś targ.
W ogóle super randka, mają świecące lody i w ogóle super miejsce na randkę. I co jest tam niewiarygodne? Po pierwsze widzą czarodzieja.
Iluzjonistę,
który stwarza takiego smoka, który wygląda jak dinozaur z Jurassic Parku. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Miał
tak,
takie,
ten co w takim kołnierzem. Pamiętnie zabił tego, co tak. ukradł plany.
I później pojawia się w szóstej części, prawda? I też zabija. No ale przede wszystkim pojawia się, widzimy jedyne miejsce, w którym można zobaczyć i dotknąć, a właściwie dotknąć nie można, powierzchnię Coruscant.
Tak, pierwszy raz gdzieś powierzchnię. Jest to czubek powierzchni. Tak?
Szczyt góry, to jest tak zajebisty pomysł, że ja podskoczyłem tak. po prostu na fotelu. To jest szczyt góry.
Czy to jest tak, powiedz mi, czy to jest tak, że oni są na tej górze?
Tak, oni są tak wysoko, że to jest szczyt góry.
Właśnie zastanawiam, czy to jest wycięty szczyt. Oni są po prostu na...
Oni są na takim poziomie, tak strasznie wysoko są.
Wspaniałe, wspaniałe.
I on wystaje, nazywa się ta góra Umate. Mhm. Co to jest za genialny pomysł?
I w ogóle bo skalę pokazuje tego, zresztą też pada nazwa, że to jest Ekumenopolis.
Tak.
Jedno z niewielu w galaktyce. Tak. Pokazuje to faktycznie skalę Coruscant. No i wiesz, to jest world building, który mogę przyjąć bez żadnych zastrzeżeń.
Kocham
no,
to.
Tak, to jest pierwszy raz, jak zobaczyliśmy powierzchnię Coruscant.
Ale w ogóle wiesz, w fajnej scenie to jest zrobione, to jest w ogóle jest fajny żart zrobiony, wiesz, że ona go namawia, żeby dotknął tego i tak dalej. No jakiś taki, tak sobie pomyślałem, wow, też fajne Gwiezdne Wojny, nie? Tutaj się budują i coś się takiego zupełnie niepotrzebnego dowiedzieliśmy o Coruscant. Bo chwilę wcześniej on czyta, a właściwie słucha sobie takiej notki z tego, nie? Z Wikipedii o Coruscant, to było bardzo śmieszne. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest. No ale tak, cała ta scena...
Ja też rozumiem, że on był taki dosyć przytłoczony ogromem tego miasta planety.
No bo był zawsze takim szczurem laboratoryjnym, nie tylko w tym siedział. Też na Kamino spędził dużo czasu, to tam w ogóle jest tylko, wiesz, tylko burze i trochę wody i kaminoanie chodzą dookoła. Nie?
No tak, tak, no ale przede wszystkim też cały czas był w środowisku takim, w armii, nie? A nie wśród cywilów.
No tak, tak.
Zadając lody na jakichś pokazach. No,
świecące lody, też już officially
to
canon.
Był najdziwniejszy moment tego odcinka, ale bardzo przyjmuję. To bardzo prequelowy znowu
totalnie
wątek,
prequele.
To jest tak jakby randka Anakina i Padme.
To totalnie mogła być ich randka. Też o tym powiedziałem, że to jest coś takiego, to wyszło z głowy George'a Lucasa, jakieś takie właśnie z wyciętej sceny, wiesz co chodzi, nie? Taką, którą widzimy potem gdzieś na DVD i mamy coś takiego, po co była ta scena, nie? No nas po to, rozumiem, żeby oni nawiązali jakąś więź między sobą i
No też pokazać nam, jak wygląda Coruscant. To jest pierwszy raz, jak widzimy Coruscant już po upadku Imperium.
To prawda.
Radzi sobie świetnie, jak widać ta planeta.
To prawda, jest w pełnym rozkwicie. No ale później się dzieje już rzeczy, że tak powiem, już do brzegu, czyli Elia zabiera Pershinga na do stoczni takiej, tak? Do takiego złomowiska.
To jest zresztą złomowisko, które moim zdaniem dopiero co zobaczyliśmy w The Bad Batch, tylko z innego momentu. Bo aha. Nie wiem, czy pamiętasz, był ten odcinek, w którym oni też się wkradali na Coruscant do statku.
Tak.
Tylko to był ten niszczyciel z okresu Wojen Klonów, który był teraz chyba przerabiany na niszczyciel imperialny. Oni tam wykradali coś. Mhm. To było w tym dwuodcinkowym mid-season final.
No tak, ten najciekawszy moment na razie drugiego sezonu.
I to był taki właśnie jakiś dok na terenie Coruscant.
A widzisz, rozumiem,
to jest
nie
sama przestrzeń, tego. Tylko że teraz tam jakby kolejna faza, teraz te niszczyciele są złomowane.
Myślisz, że oni to ze sobą jakoś uzgadniają?
No to jest Filoni, więc...
Że w tym czasie będziemy to wypuszczali, tak jak ten niesamowity dzień, w którym że tak powiem, po południu zobaczyliśmy, jak Grogu uzdrawia Din Djarina, a wieczorem w kinie zobaczyliśmy, jak Rey używa tej samej mocy do uzdrawiania w filmie.
No. Jasne, no wiesz, no chyba za oba seriale, w obu serialach macza palce Filoni, więc Więc to myślę, ta korelacja jest jak najbardziej. No, no tak, tak masz... tam, ale jadą tam metrem w ogóle.
Nie, nie jest jasna też dla mnie ta sekwencja w metrze, o tyle, że oni tam uciekają dlatego, że nie mają biletów. Jeżeli ktoś ich tam złapie, to dlatego tak uciekają. Mm-hmm. Tak?
No bo okay. Oni wcześniej wkradli się przez bramkę, mm-hmm. bo oni nie mogą... Jest wspomniane, że oni jako ci jeszcze recydywiści...
Mm-hmm. Nie mogą się swobodnie
wyznaczony teren mm-hmm. w Coruscant, gdzie oni się mogą przemieszczać. Mm-hmm. Inna rzecz jest taka, mam do siebie pytanie, bo tak nam sugeruje ten serial, że Nowa Republika bardzo poszła w droidy.
Tak, bo tak też było w...
Ten statek więzienny też był przez droidy dokładnie. Obsługiwany. Jak była ta planeta, gdzie Mayfield odrabiał swój wyrok, skąd komando z Karą Dune wydostali, to tam też droidy się zajmowały nimi. Mhm. Tutaj mamy droidy właśnie kanarów. Droidy nieudanych psychologów,
to prawda.
Zajmujących się właśnie tymi
no, byłymi imperialnymi.
Więc mam wrażenie, że to chyba jest tak, że Republika no, musiała, jakby nie mając tylu ludzi co Imperium, musiała chyba zainwestować w droidy bardzo mocno.
To też trudno było tak szybko znaleźć, może wiesz, właśnie wykwalifikowane osoby, które nie były bezpośrednio związane z Imperium i to po prostu...
No wszyscy byli jakoś, wiesz, zamoczeni w system.
Tak, tak, to ciekawe. Ciekawe to, co mówisz. Nie zwróciłem na to uwagi, ale taka jest prawda, że wszystko jest oparte na droidach. Mhm.
Bo tak nie było za czasów Imperium.
Luke na przykład w Book of Boba Fett nie używa ludzi do budowy swojej nowej świątyni, tylko droidy.
No.
To prawda.
Czyli tak naprawdę upadek Imperium oznacza pogorszenie się sytuacji droidów.
Ludzi.
Więcej ich jest w
ludzi czy
służbie,
droidów? Bo droidy, wiesz, droidy znalazły zatrudnienie i są jakoś w obiegu w społeczeństwie. A...
No to pytanie oczywiście, jak traktujemy w ogóle służbę droidów. Czy one, czy one są zatrudnione?
No właśnie.
czy są stworzone w celu
no
pracy?
Tak, ta szara granica, ta szara strefa, w której istnieją w ogóle droidy i cała ich świadomość i to wszystko. Nie?
No ale ewidentnie Nowa Republika poszła w Federację Handlową.
No ale i co? I trafiają do tej stoczni na złomowisko.
Bardzo fajny kadr z tym niszczycielem, który już jest tak częściowo obrany ze skórki.
I w ogóle tam też, to właśnie a propos tego, co rozmawialiśmy o tym, że czy widać, że to jest volume i tak dalej, jest parę takich kadrów, nawet jak oni sobie idą i tak dalej, jest parę takich odejść fajnych, zrobionych na to, że my widzimy w skali, gdzie oni są i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, okej, to jest sprytne, w sensie, że jak mają duże zbliżenia i od razu nam to pokazują w takim szerokim kadrze, to się od razu z tego robi, wiesz, jakby dostajemy inną skalę i trochę no w sensie lepiej to działa. I tutaj faktycznie to było nawet nieźle zmontowane.
Ale jak na przykład wyskoczyli z pociągu, to wskoczyli prosto do volume.
To prawda, tam jest takie cięcie, jak spadają na te materace, jakby to materace, prosto do volume. Tak. I też o tym pomyślałem, że to widać totalnie. To prawda. No jest to tak ten, ale nadal no, wydaje mi się, że było więcej prawdy, wiesz, więcej prawdy w tych ujęciach niż w
grze. Ciekawy był po prostu ten efekt, że dr Pershing był po raz pierwszy na Coruscantie, tak jeszcze, wiesz, to chwilę się przeglądał temu, takie sceny, że on patrzy na to Coruscant i my, tak jak on po prostu...
Tak, my jesteśmy nim.
Jesteśmy wpatrzeni w to, jak wygląda teraz Coruscant, co tu się zmieniło, no i jak wygląda Coruscant The Volume po prostu.
No tak, to jest też zawsze dobry pretekst, jak masz takiego bohatera, że możesz po prostu ze sobie tak opowiadać. Nie? Po prostu to jest tak, jak ten Grogu jest zawsze dobrym pretekstem do tego, żeby Dinger tak. coś tam tłumaczył. No i tak tutaj też jest. Nie? No ale dobra, Jędrek, już do mięsa, bo jestem ciekaw, co ty mi powiesz na temat tego, o czym była ta scena. Pershing trafia do laboratorium. Wyciąga sobie rzeczy, które są mu potrzebne do, jak rozumiem, klonowania albo do pracy nad klonowaniem. Jakby też nie jest dla mnie jasne, co on dokładnie...
No on chce kontynuować swój projekt klonowania. Dowiaduje się, że to jest zakazane.
Więc... Jaki projekt... Wiesz, o co chodzi? Jakby, rozumiem, że chce po prostu pracować nad samym w ogóle klonowaniem.
Ale powiedział... Nie, on powiedział... Zdradził, o co mu chodzi w tej pierwszej scenie. On chce jakoś dwóch różnych brać osób, jakieś...
No DNA, fragmenty DNA.
No, nie ma DNA w Gwiezdnych Wojnach, Wojtek. Jakieś inne chloriany niż MIDI, no.
No.
Ale brać próbki z dwóch osób i jakoś z tego połączenia coś tworzyć, co jest inną technologią niż to, co robili na Kamino, gdzie brali tylko od Jango Fetta materiał, z którego powstawały klony. On chce jakby zrobić taki mariaż klonowy.
No i on tam opowiada nawet tym ludziom, że to
mariaż klonowy.
On tam opowiada tym ludziom, o których już rozmawialiśmy, tak tym bogaczom, którzy tam są, opowiada, że tam się nie przyjmowały niektóre z tych przeszczepów, tak, bo tak to nazywał i tak dalej. Okej, okay. I on czy chce łączyć po prostu różne organizmy ze sobą w tym, to jak rozumiem...
Żeby lepsze organizmy powstały. No takie, nadal to ma bardzo taki posmak nazistowski, no co tak. Proponuje.
No tak, i jak rozumiem, to wszystko w ogóle prowadzi do tego, że to jest najdłuższe na świecie, rozbudowane na różne seriale i różne odcinki i tak dalej, i różne projekty, wytłumaczenie zdania somehow Palpatine returned, tak? W sensie, ja rozumiem, że to zupełnie serio, to jest w ogóle po to wszystko, tak?
Tak.
Super. To w ogóle
to jest Dave Filoni, który będzie sprzątał sequele tak, jak posprzątał prequele, czyli będzie dopowiadał wszystkie rzeczy, które były nie do końca zrozumiałe trylogii prequeli.
Zdanie Execute Order 66 zdobyło taki arc, który już się ciągnie nie wiadomo ile seriali i ile już w ogóle żyć złamał i wiesz, ile psy...
Znaczy jedna rzecz, oczywiście to może być, śmiejąc się całkiem na serio, to może być wszystko po to, żeby nam opowiedzieć, jak powstał Snoke, jak powstał Palpatine. Ale tak naprawdę to może być, wiesz...
I w konsekwencji Rey, tak naprawdę.
W konsekwencji Rey, ale tak naprawdę to może też zupełnie służyć admirałowi Thrawnowi, żeby, nie wiem, jakiś nowych stworzyć, nowy typ żołnierzy, wiesz, to też może mieć jakby...
No tak, to będzie miało swoje odnogi.
Dla tej fabuły teraz trwającej mieć sens, a nie tylko, żeby dopowiedzieć Rise of Skywalker, bo wydaje mi się, że aż tak by nie inwestowali naszej uwagi, gdyby chodziło tylko, żeby doprowadzić do powstania Snoke'a czy Imperatora.
No tak, ale to są to mimo wszystko to są takie duże wątki, które po prostu wszyscy chcą zobaczyć. Nie? Bo to jest, to
no
tak,
klonowanie jest po prostu strasznie fajnie
tak, to jest super
tajemnicze.
Interesujące i właśnie ma w sobie, wiesz, ten taki dobry element magii i nauki, nie? To właśnie to, co, to, w czym Gwiezdne Wojny są zawsze dobre, nie? W sensie jak to się łączy, to Gwiezdne Wojny są najlepsze. No ale dobra, i tak, on zbiera do tej małej walizeczki, zbiera jakimś cudem najpotrzebniejsze rzeczy, które z tego wielkiego laboratorium.
Które rozumiem, że na każdym niszczycielu coś takiego jest, tak?
Oczywiście. No i on zabiera to z tego niszczyciela, wychodzą, ona mu się przedstawia.
Nie, ona się przedstawia wcześniej, ale... A swoją drogą właśnie...
Nie, przedstawia mu się już, jak zebrali swoje rzeczy.
Nie, chyba. Bo oni jak zbierają rzeczy, to natychmiast uciekają, bo już słychać nadchodzących tych.
A, okej, dobra, myślałem, że...
A swoją drogą jeszcze muszę ci przerwać jedną dygresję.
Jasne.
Czy nie masz wrażenia, że Nowa Republika ma trochę zły pomysł, żeby tym osobom, które mają być, wiesz, przejść ten cały program, nadawać numery, a nie imiona? Bo na przykład dr Pershing to jest L-52,
tak,
a Elia to jest G-68. Mhm. Dlaczego dehumanizuje Nowa Republika Imperialnych? Ja rozumiem, że oni mają dużo za uszami, ale... jakby odbierać im imiona nawet? W sensie oni na końcu tego procesu mają co, nowe imię dostać od Nowej Republiki?
Ta niepokojąca scena, o której mówiliśmy, że fajne pomysły są między innymi z ciastkami w niej, kiedy rozmawiałem ze sobą, ci byli imperialni.
Nie wszyscy przedstawiają się swoimi numerami najpierw.
Przedstawiają się swoimi numerami i kiedy pada w końcu, o, a ty pracowałaś dla Moff Gideona, sobie myślałem, oni na pewno nie mogą w ogóle mówić czegoś takiego do siebie, że kiedyś dla kogoś pracowali. I tam w ogóle cały ten właśnie tak gdzieś buzuje pod skórą, po prostu nie tylko właśnie oni do siebie mówią, to G64L51, nie? I gdzieś przez cały czas bulgocze ten temat po prostu, że oni w ogóle może tak nie do końca się wszyscy nawrócili i w ogóle, wiesz, no, jest jakiś w tym, nie tylko, że są zdehumanizowani, ale też, że po prostu wcale im nie wybito z głowy tych...
No wiesz, też jest wspomniany Moff Gideon, który najwyraźniej plotka jest taka, że uciekł podczas podróży do Trybunału, przed tak oblicze Trybunału, który rozumiem by go skazał jednak mimo wszystko na śmierć, mam nadzieję.
Mam nadzieję.
No nie wiem, trochę jest tak, że tak jak przynajmniej też pamiętam ze Skadry Alfabet, gdzie ten po raz pierwszy ten wątek się pojawił, że Nowa Republika właśnie jednak tak humanitarnie podchodzi do tych osób związanych z Imperium, że to chodzi o tych wszystkich takich pomniejszych, nie? Że tu żaden, wiesz, admirał, generał czy porucznik tak łatwo nie przejdzie przez to sito. Zwróć uwagę, że że Elia jest, ona po prostu była com officer, tak? Czyli po prostu pracowała na, w sensie służyła na mostku jako oficer od komunikacji. No dr Pershing nie był tak naprawdę wojskowym, tylko był naukowcem. Wiesz, o co mi chodzi, że,
no ona akurat...
że może to jest taki pomysł, że może nie będziemy dowódców, szturmowców i tak dalej w taki sposób próbować zresocjalizować, ale wiesz, no te osoby, które sprzątały po prostu pokład Gwiezdnych Niszczycieli, to może nie są winne. Nie?
No tylko, że po prostu Pershing jako w ogóle jakiś taki inżynier, który jeszcze bawi się w manipulację genami i tak dalej, w klonowaniu, no to w ogóle jest jakiś pierwszy do odstrzału. No,
ale ten odcinek sugeruje, że akurat jeśli chodzi o Pershinga, to się całkowicie udało, bo on jak najbardziej jest zgodny.
To prawda.
Jakby jest w zgodzie z tym, że Imperium już przeminęło i on bardziej, jedyne co go cały czas teraz trapi, to że on chciałby kontynuować swoją obsesję, ale jakby on się dobrze chyba czuje w Republice.
Ale też fajnie właśnie na jego przykładzie jest i w ogóle jak oni się tak wymieniają tymi zdaniami, że no, że Nowa Republika jest super i tak dalej, i tak dalej. I to on nawet jak rozmawia z tym droidem, jak z nią rozmawia i tak dalej, i ciągle to powtarza, że ta Nowa Republika jest wspaniała, przy mniej więcej long live the New Republic, czy no, nie mówią tak, ale mniej więcej o to chodzi. Nie? Fajne jest to, że Favreau i Filoni po raz kolejny pokazują nam, że z jednej strony super, że już nie ma Imperium i jest Nowa Republika, ale trochę tak jak na przykładzie tamtej eskadry tych
interceptorów.
Nie, tych w poprzednim sezonie X-Wingi, które są, tak patrolują przestrzeń i tak dalej, i tak dalej. Trochę nam pokazują, że wiesz, że to wszystko i tak jest taki zbiurokratyzowane i takie, wiesz, no jednak gdzieś podlegające jakiejś nawet ideologii akurat w tym wypadku. System, który wiesz, no niby, mówię, jest niby, nie jest Imperium, ale jest no też nie jest taki, wiesz, zero-jedynkowy, nie? Że to po prostu wszystko tutaj jest wspaniałe. Nie?
No myślę, że biurokracja jest niezbędna, żeby panować nad galaktyką.
No jasne. Ale też wiesz, te hasła po prostu, które oni powtarzają, one są takie po prostu też wzięte, wiesz, no z takich właśnie, z takich systemów raczej niedemokratycznych, nie? Żeby przez cały czas wychwalać ten. To jest takie, w Stanach może to jest bardziej przyjmowane, w sensie jest okej na porządku dziennym, ale gdzie indziej by już nie do końca przeszło. Ale Jędrek, wracajmy do tego, do meritum tutaj, bo oni to biorą, ściga ich Nowa Republika, w sensie ci agenci tej Nowej Republiki, tak? W sensie ci, nie wiem, ta policja, tak?
Ja chcę, żeby to była milicja.
Milicja? Dobrze, no właśnie.
Milicja Korusant.
Milicja Korusant.
Zwróciłem uwagę, że oni mają ten taki śmigłowiec z Canto Bight, którego używa tamtejsza milicja.
A, to
ten
prawda.
Taki, wiesz, który gonił Fina.
To prawda.
Używają tego samego modelu, więc.
No i co? I przylatują.
I właśnie ja nie rozumiem, kto tu kogo przekupił.
Nie, w ogóle nie rozumiem, o co chodzi.
Bo na początku myślałem, że to jest tak, że oni wszyscy są w kieszeni Imperium.
Ja też.
Ale potem, czy to jest tak, że ona go podpuściła, ale za wiedzą Nowej Republiki?
Po co?
Żeby udowodnić, że on jest jeszcze nie, że jest zagrożeniem cały czas?
Ale czy to jest tak, że ona potrzebowała tego wszystkiego do klonowania?
No, ale czy,
tak?
Ale czy nie była w stanie zdobyć tego bez jego pomocy?
No, widocznie nie. Potrzebowała do tego Pershinga, żeby wyciągnąć te wszystkie rzeczy do klonowania. I teraz wzięła go tam i uknęła podwójny plan, w którym powiedziała: patrzcie, gdzie mnie wyciągnął, patrzcie, gdzie mnie, wiesz, zadzwoniła do nich, wyciągnął mnie na to złomowisko, żeby wyciągać, już nie powiedziała co, ale przy nich zabrała walizkę. Ja nie jestem pewien, co się wydarzyło w tej scenie. Tam jest wszystko 10 razy tłumaczone,
ja na początku,
a ta scena po prostu...
Jak ta scena się skończyła, to zrozumiałem, że ona, nie wiem, dała łapówkę i po prostu, już są cały czas przekupne osoby w galaktyce, nie jest to zaskoczeniem, na Coruscant również,
no
i ona po prostu przekupiła tą milicję i on pójdzie siedzieć, a ona ma te niezbędne rzeczy do klonowania. No ale kolejna scena, gdzie dokonują lobotomii na nim, sugeruje, że ona w jakiś sposób była jakąś podwójną agentką dla Nowej Republiki tutaj.
Ale była imperialna, jest teraz podwójną agentką, ale bo ja nie rozumiem, jaki jest oprócz tego, że wyciągnęła te rzeczy do klonowania, to jaki w tym był cel w ogóle?
Do pozbycia się Pershinga też przy okazji.
Ale czemu? Skoro on jest w ogóle jakimś super specjalistą od tego klonowania.
No ale widać,
to czy w jednej, czy dla jednej, czy dla drugiej strony byłby super przydatny? No, skoro kontynuują klonowanie.
No tak, ale może on już jest, może przez to, że on już właśnie dopiero co wystąpił przed Nową Republiką, jakby przeszedł na ich stronę, to on już jest bardziej zagrożeniem. Też nie wiadomo, wiesz, on tutaj nie zająknął się nikomu o tym, że w ramach swych badań torturował na przykład Grogu. Mm-hmm. I że w ogóle jest ktoś taki jak Grogu, istota obdarzona mocą, o której nikt nie wie. Mm-hmm. Może to jest wiedza, którą oni chcą, wiesz, na wszelki wypadek. No bo rozumiem, że ta maszyna, którą zastosowano na nim, go pozbawi po prostu pamięci całkowicie, mm-hmm. jeśli w ogóle mu nie usmażyła mózgu. Mm-hmm. Bo to, no, lampka się zapaliła na czerwono, co raczej sugeruje, że nic dobrego tam się nie wydarzyło.
No tak, bo rozumiem, że ona miała tylko go tak trochę mu przekierować myśli, rozumiem, w tej małej...
Tam był ten taki Mon Calamari, który to...
Albo był świetny.
Który to po prostu reklamował, że ja też dopiero co to robiłem i bardzo polecam.
Tak, 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 powiedział, że poleca, no ale później się okazało, że to ma takie pokrętło, że można przekręcić na maksa, no i to mu się przydarzyło, ale takie kolorowe światełka tam się pojawiały. No dopiero się, nie wiem, może się dowiemy.
To się w ogóle nazywa Mind Flayer. Ja na początku, tak, jak oni o tym mówili, to pomyślałem o tym takim stworze, którym Saw Gerrera torturował ludzi.
Borgalet.
Borgalet.
No,
ale nie, masz rację, to nie jest dla mnie też jasne do końca, o co chodziło Ellie Kane. Mhm. Bo jeśli tak naprawdę ona spędziła tyle czasu, żeby zabrać go do tego niszczyciela tylko po to, żeby on skompletował te parę rzeczy, to naprawdę nie lepiej byłoby zabrać wszystkie rzeczy i jakoś to dopasować.
Ja w ogóle nie, naprawdę nie.
Bo ja myślałem, że on, nie wiem, że ona będzie chciała go porwać jakoś, no bo to oczywiste, że ona, mm-hmm. jakby po tej aktorce było widać, że ona tylko się szykuje, żeby go zdradzić.
Genialna aktorka.
Może jednak warto zatrudniać ludzi, którzy nie są statystami do
nawet
wygrania.
Nawet w telewizji po prostu, ja bym jednak, szczególnie, że ona ciągnie połowę odcinka flagowego serialu Disney Plus. Ja bym jednak dosłownie, tak jak mówisz, brałbym jakieś takie osoby, które, jakąś aktorkę na przykład, która, nie wiem.
A to widzisz, jak się Wojtek nie planuje do przodu, to jak już kogoś obsadzisz w jakiejś roli, to już jest trudno potem. Wiesz, jak oni nie planowali, że w trzecim sezonie ona będzie ważną postacią.
I zatrudnienie kogoś innego w ogóle, albo gdyby to była jakakolwiek inna postać, to by kompletnie zrujnowało ten odcinek, prawda? Bo to musiała być ta randomowa postać, której nawet nie pamiętałem z poprzedniego
sezonu.
Fani
lubią, jak się coś, wiesz, jak powracają postaci.
I naprawdę wśród tych wszystkich zastrzelonych osób, albo postrzelonych osób, które pracowały dla Moff Gideona, nie było żadnej aktorki.
Wiesz, co zawsze myślę o takich postaciach, że one będą świetnie w komiksach wypadać.
Ależ absolutnie, więc...
Tak jak wiesz, Cara Dune może dalej w komiksie mieć przygody, tak samo Elia Kane. No dobrze, ale powiedz mi, po co to wszystko było w ogóle? To jest moje pytanie do ciebie.
Dlatego, że ten serial, tak samo jak Book of Boba Fett, zajmuje się też innymi serialami, którymi nie jest. I to nie będzie ważne w serialu The Mandalorian. To będzie ważne jeszcze w jednym odcinku, na przykład za 3 tygodnie albo coś takiego. I na przykład wróci ten wątek, ale wydaje mi się, że to będzie potrzebne w serialu Ahsoka.
Ja też, to też jest moja teoria, że ten autor, który napisał ten scenariusz razem z Jonem Favreau, jest tak naprawdę scenarzystą z innego serialu. Mhm. Który
to albo na przykład w tym, nie? Albo to będzie ważne, w, tak samo jak byli ci piraci, którzy będą villanami w serialu.
A to nie mów tego jako fakcie, bo ja o tym nie wiem.
A, ci piraci, którzy byli w pierwszym odcinku, oni będą villanami w serialu Skeleton Crew. I...
A, ten Król Piratów.
No. Okay. Więc ten wątek będzie pewnie wątkiem po prostu z Ahsoki. Mhm. I tyle.
No tak, chociaż Dr. Pershing dotychczas był związany z Mandon, ale rozumiem, że no, to jest koniec już doktora Pershinga.
No chyba tak. Nie? W sensie on jeszcze może sobie spokojnie wrócić, może coś tam jeszcze sobie porobić, ale nie, myślę, że to nie jest jakiś...
Znaczy myślę, że on już, w sensie uważam, że on jakby już nie ma mózgu.
No tak, 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 ale w sensie, wiesz, to jest na tyle bezpieczny zabieg, to co oni zrobili, że...
To jest bardzo niebezpieczny zabieg, bo i tak byłeś świadkiem tego, jak on się skończył.
To prawda, ale to jest na tyle bezpieczny dla scenarzystów zabieg, że mogą z nim zrobić później co chcą. Nie, jeżeli Pershing będzie kiedykolwiek potrzebny, to mogą powiedzieć... Ale go bolała głowa przez miesiąc, ale teraz już całe szczęście jest z nami, już wszystko z nim w porządku, jest taki sam jak w drugim sezonie Mando, nie?
No chyba, że ona pracuje dla Moff Gideona, to wtedy nadal to jest część fabuły The Mandalorian, nie?
No.
A raczej tak może to być. Chyba głównie sugestia jest taka, że ona dla Gideona pracuje, nie?
Nie ma tu żadnej sugestii, bo ja nie wiem, co się wydarzyło.
No jest, no bo była jego oficerką. No.
Tak, tak, ale śmieję się dlatego, że po prostu nie zrozumiałem wątku, więc... Ale w ogóle zachęcam wszystkie osoby, które słuchają tego odcinka, żebyście nam wytłumaczyli, co tak naprawdę wydarzyło się między Penem Pershingiem a Elią Kane, bo to... To jest zagadkowe po prostu. Taki długi wątek. Tak wszystko było tłumaczone pięknie po kolei.
Prawie jak Bandorze, Wojtek, niejednoznaczności.
Ale właśnie tak mało tu niejednoznaczności, a dużo nielogiczności chyba. Ale nie wiem. W każdym razie to w ogóle nie osłabiło mojego entuzjazmu wobec tego sezonu, ponieważ i tak sobie po raz kolejny pomyślałem, że może dobrze, że ten pierwszy odcinek naszej rozmowy na temat Mando trzeciego sezonu się nie ukazał. Dlatego, że po trzecim odcinku jednak wydaje mi się, że to wszystko jest na dobrych torach, a przynajmniej na takich, które mnie interesują. I nie mogę się doczekać następnego odcinka i nie mogę się doczekać, co się w ogóle wydarzy w tym sezonie i jak to wszystko będzie poprowadzone. Trochę mnie to nawet ucieszyło, jak wylądowaliśmy w tym, w sumie no, ostatecznie dosyć ciekawym wątku Pershinga.
Nie, oczywiście. To nie było najlepiej zrobione, ani napisane, ale było to ciekawe.
Tak, i było dużo super pomysłów. Nie? I tak sobie pomyślałem, że dobrze, trochę zwolniliśmy z wątkiem Mando. Mówię, ja chętnie sobie jeszcze chwilę poczekam, żeby to tak wiesz, mieć zjem szybko te ziemniaki, żeby na końcu wiesz, to mięso po prostu z talerza sobie zostawić. No i tutaj tak trochę to mnie ucieszyło i później wiesz, jak wróciliśmy na koniec do wątku Mando, no to już o tym rozmawialiśmy, jakie to było, ale to też było jakieś takie satysfakcjonujące i nie mogę się doczekać, co będzie.
No właśnie, dalej. Bo co może się dalej wydarzyć?
Nie wiem, ale wiem, że za tydzień przygody będzie ciągnął nie kto inny jak Dave Filoni. I zobaczymy, co on ma tutaj do powiedzenia w tym świecie, w sensie w Mando. Więc pytanie, czy tam...
Albo jaka postać powróci, skoro mieliśmy cały odcinek doktora Pershinga.
No powróci, zapewne wróci Ahsoka, nie? No bo może być cały odcinek poświęcony Ahsoce. Znowu taki, wiesz, tylko Mando otworzy i potem zamknie odcinek.
Nie, bo pytanie jest dużo faktycznie. Jedna rzecz oczywiście, co wydarzy się wśród Mandalorian i jakie znaczenie ma teraz to, że Bo-Katan z klanu Kryz stała się częścią sekty, mimo że ona też jest witana jako Night Owl,
tak.
Więc oni rozpoznają też się po tych hełmach. No i, ale też oczywiście kto, jakby, czyje były to oddziały, które ich zaatakowały i czemu ktoś chciał, wiesz, no, pozbyć się Bo-Katan.
No i to może jest po prostu wszystko ze sobą powiązane. Nie? Może ci, którzy zatrudnili tą Elię, rozwalili właśnie zamek Bo-Katan.
Ale nie bój się powiedzieć, że to jest Moff Gideon, bo raczej nie ma tak, że nagle będzie jakiś inny zły. No wiemy, że Moff Gideon wraca w tym sezonie.
No i wiemy też, że uciekł, no to jasne. To wszystko to jest Moff Gideon, oczywiście. No bo to on jest.
Pytanie, czy on pracuje dla Wielkiego Admirała, czy on jest niezależny?
To na pewno, na 100%.
On jest niezależnym imperialnym.
Jestem o tym przekonany, że on pracuje dla Thrawna, ale po prostu, no mówię, on jest głównym złolem w tym serialu, a Thrawn będzie w tym drugim, nie? Więc...
Okej.
Okay. Więc myślę, że to w ten sposób działa, ale nie wiem, tak. Nie mogę się doczekać, co będzie dalej. I w ogóle tak sobie, jak teraz powiedziałeś znowu Bo-Katan, to sobie ją przypomniałem, jak ona jest w tym hełmie, którego nie ściągnęła już teraz od czasu, kiedy się kąpała w wodzie. I tak sobie pomyślałem, że w ogóle za każdym razem, jak patrzę na nią w hełmie, to myślę jednak o serialu animowanym. I sobie myślę zawsze, że to jest dosyć niesamowite, że my to oglądamy w live action. W sumie tyle lat po tym, jak już to widzieliśmy raz w live action, to nadal jest to jakiś mały cud. No i jak zwykle cieszą mnie Gwiezdne Wojny w telewizji po prostu. Jakieś plotki w Gwiezdnych Wojnach? Coś się wydarzyło ostatnio?
To jest zawsze z tym źródłem.
To powiem ci tak, nie ma żadnych plotek, które by mnie jakoś zelektryzowały w tym tygodniu. Rozmawialiśmy trochę o tym, że pewnie te projekty i Kevina Feige'ego i Patty Jenkins się nie wydarzą. A oprócz tego Star Wars Celebration ogłosiło już cały swój slate wydarzeń. W piątek o 11 zaczyna się panel Lucasfilmu. Ten, który mnie najbardziej interesuje, czyli ten, w którym najprawdopodobniej dowiemy się już o wszystkich nowościach filmowych i serialowych i o planach tak naprawdę Lucasfilmu. No a później wiadomo, Ahsoka i może coś o Acolyte. No ale zaskoczyło mnie to, że po prostu już na sam początek wytaczają takie działa w piątek o 11. Mhm. Więc no ale o tym jeszcze będziemy rozmawiali później. Na żywo, jak będziemy transmitowali rzeczy ze Star Wars Celebration. A tymczasem w ogóle powoli zbliżamy się do końca serialu The Bad Batch, który równolegle emitowany jest w środy. No i już chyba za 2 czy 3 tygodnie ten serial się kończy i wtedy możecie się spodziewać podwójnego odcinka od nas. Czyli w jednym będziemy rozmawiać o Mando, a w drugim podsumujemy serial The Bad Batch, parszywa zgraja. A tymczasem słyszymy się za tydzień w omówieniu 20. odcinka serialu The Mandalorian. We have spoken.
We have spoken.